wprowadzeniem sesji i podanie wyniku głosowania, które zostało dokonane przed... Tak, czy wynik tego głosowania można poprosić? Nie mogę podać Państwu wyniku głosowania, ponieważ nie został zarejestrowany. Natomiast i tak Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę, więc została zrealizowana przerwa. Przystępujemy w dalszym ciągu do dyskusji. Pani Radna Halina Owsiana jako kolejna w dyskusji.
Dziękuję, rezygnuję z głosu.
Faktycznie była, ja to pamiętam. W związku z tym oddaję głos Pani Radnej Lidii Dudziak. Proszę włączyć mikrofon Pani Radnej Lidii Dudziak.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja rzeczywiście krótko, bo rozumiem, że już jest późna godzina. Właściwie sprowokowała mnie tutaj troszeczkę Pani Radna Frankiewicz. Wydawało mi się, że dosyć w długim czasie się z nią zgadzałam, ale jej ostatnia wypowiedź po prostu mnie spowodowała, że chcę powiedzieć parę słów. Oczywiście, że ta reforma jest trudna, dla niektórych nie do przyjęcia, dla niektórych jest dobra, wzbudza wiele kontrowersji, wzbudza wiele emocji, bym powiedziała, i nie ma w tym nic dziwnego, że społeczności lokalne, społeczności szkolne walczą o swoje. I tak było w przypadku między innymi liceum terapeutycznego na Łazarzu. To nie jest też taki jednostronny wymysł pani dyrektor, ale to jest akceptacja naszej społeczności lokalnej, jakby po konsultacjach również z Radą Osiedla, i tu nie ma w tym nic złego. I naprawdę pani radna, no proszę tak nie szafować akurat tym liceum, bo mi się wydaje, że to będzie też szansa dla niektórych dzieci w naszym mieście. Także no dajmy szansę i spróbujmy. Zresztą jak sam pan prezydent powiedział, jest to próba na 2 lata. Jeśli nie wyjdą nabór, no to wtedy będziemy wiedzieli, że to była błędna decyzja. Ale na tą chwilę trzymamy kciuki. Oczywiście dobrze, żeby było takich dzieci jak najmniej, ale myślę, że takie dzieci są i taka nauka w tej szkole im się naprawdę przyda. Także chciałam tylko to powiedzieć. Proszę państwa, jest to trudne, ale myślę, że duży konsensus został osiągnięty. Mimo wszystko nie jest źle.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Kretkowska, bardzo proszę.
Tak, jeśli chodzi o liceum terapeutyczne, mieliśmy w naszym mieście klasy terapeutyczne na poziomie szkoły podstawowej, mieliśmy czy mamy na poziomie gimnazjum, nie mieliśmy takiej oferty na poziomie liceum. To nie jest oferta dla dzieci nienormalnych, jak sugerowała pani radna Frankiewicz, posługując się opozycją, normalni uczniowie i inni. To jest oferta wsparcia w mniejszych grupach dla młodzieży, bo to już nie są dzieci, dla młodzieży, która takiego wsparcia na takim etapie swojego życia, czy w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli, tego potrzebują, co pozwoli im skończyć szkołę zakończoną maturą, szkołę licealną. I ta formuła sprawdziła się w Łodzi i postanowiliśmy spróbować taką ofertę stworzyć w Poznaniu. Jeżeli to zmniejszy trochę ilość bardzo mnożących się, bardzo drogich nauczeń indywidualnych, to tym lepiej. Jeśli chodzi o liceum dwujęzyczne, mamy od wielu lat liceum dwujęzyczne z francuskie, mamy dwujęzyczne liceum z języka niemieckiego. Mamy jedną szkołę w Krzesinach, która prowadzi na poziomie licealnym oddziały dwujęzyczne także, ale przy tej, zwłaszcza jak Państwo sami widzicie, mnogości klas dwujęzycznych, czy oferty klas dwujęzycznych na poziomie szkoły podstawowej, chcieliśmy, bazując na kapitale, jakim jest grono tego, no, bodaj najlepszego gimnazjum dwujęzycznego właśnie w Poznaniu, stworzyć ofertę klas licealnych, dwujęzycznych, angielskich w mieście Poznaniu. I było rzeczą oczywistą, że jeżeli to ma być liceum dwujęzyczne, to ono musi mieć możliwość kreowania tej swojej oferty jako liceum dwujęzyczne, a nie jako oddziały wtłoczone do kogoś innego. Liceum 25 na ulicy Widnej zapełni się wraz z demontażem gimnazjów i tych parę wolnych pomieszczeń będzie wykorzystywanych przy czteroletnim liceum. Ten problem się skończy i tam po prostu nie było miejsca na drugą szkołę. Takie wtłoczenie by spowodowało no, konieczność likwidacji tego liceum w praktyce 25. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
W zasadzie chciałam zrezygnować z głosu, ale wobec wypowiedzi pani radnej Kretkowskiej, która sugeruje, że użyłam sformułowania dzieci nienormalne, stanowczo protestuję. Proszę, żeby pani radna odsłuchała stenogram nagrania. Nigdy takiego słowa nie użyłam. Powiedziałam o dzieciach z potrzebą o nauczaniu indywidualnym i z potrzebą wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. I bardzo proszę nie wkładać w moje usta słów, których nie wypowiedziałam, bo za chwilę urośnie to do rangi jakiejś, nie wiem, niebotycznej nowinki prasowej. Chciałam tylko powiedzieć, że oczywiście możemy jeszcze stworzyć 3, 4, 5 liceów, realizując ambicje lokalnych środowisk. Tylko państwo radni, którzy to przegłosują, chciałabym, żeby byli świadomi jednego, że to nie jest tak, że my ratujemy miejsca pracy jednych nauczycieli, i tylko to. Za chwilę będziemy mieć problem z koniecznością likwidacji iluś szkół ponadpodstawowych, a za to wszystko zapłacą po prostu mieszkańcy Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, pamiętam jak wprowadzaliśmy reformę gimnazjalną, też akurat byłem radnym ugrupowania, które wprowadzało tą reformę gimnazjalną. Teraz jestem radnym ugrupowania, które
wyprowadza
te gimnazja. Ale jedno, co łączy te dwie sprawy, to praktycznie to, że i wtedy, i dzisiaj udawało się to w Poznaniu praktycznie robić bezboleśnie. Fakt, że powołaliśmy wtedy gimnazjum, do którego zapisały się trzy osoby i trzeba było je zlikwidować, tak zwane gimnazjum radnego Mirona. Ale dzięki temu udało się to w miarę spokojnie zrobić. Natomiast tutaj generalnie nam się też udawało spokojnie, choć muszę powiedzieć, że źle się stało, że wystarczy przyjść, pokrzyczeć z transparentami i jak gdyby nie ma merytorycznej dyskusji, czy to, co się proponuje, jest nam potrzebne, czy nie. Myślę, że jest to precedens, gdzie pan prezydent będzie cierpiał, bo jak gdyby pokazał swoją słabość, że tłum ludzi z transparentami krzyczący może wywalczyć wszystko i to boję się, że będzie skutkowało na lata następne, kiedy się okaże, że na przykład gdzieś tam trzeba będzie coś zlikwidować, no bo siłą rzeczy pewnie będzie i każdy wie, że przyjdzie, pokrzyczy z transparentem, to pan prezydent się ugnie. Myślę, że to nie było najlepsze. Ja jestem zawsze zwolennikiem przekonywania w sensie merytorycznym, że to jest do czegoś potrzebne, czy nie jest potrzebne. I tutaj myślę, że był ten błąd, no ale to jest i tak mała cena przy ogólnie w miarę sprawnie przeprowadzonej akcji rejonizacji i utworzenia tych szkół. Natomiast oczywiście, rzeczywiście za rok czy dwa będziemy widzieli, na czym stoimy. Podejrzewam, że będzie trochę obiektów w mieście pustych i trzeba będzie się z nimi potem zastanawiać, co dalej zrobić. I to pewno będzie następny problem, ale być może to już będzie w następnej kadencji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie natury technicznej. Co się stanie, jeżeli autor poprawki będzie chciał zabrać głos w poprawce, a mamy zamkniętą listę mówców? Czy o tej poprawce będziemy mogli dyskutować, czy o tej poprawce nie będziemy mogli dyskutować?
Nie ma osobnego punktu dyskusja o poprawkach. Dyskutujemy cały czas na ten temat z całości. Będziemy głosowali poprawki.
Wydaje mi się, że przy poprawce...
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Nie no, sytuacja, w której autor poprawki nie może jej przedstawić, jest sytuacją kuriozalną i jeśli można...
Proszę nie tracić czasu, znajdziemy rozwiązanie, natomiast proszę nie tracić czasu na dyskusję o tym. Pan ma 2 minuty 40 sekund, więc nie, bo już przedtem pan radny mówił też.
No, dobrze, na razie rezygnuję z głosu, dziękuję. Pan... Dobrze, to rezygnuję z głosu.
Tak jest. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
No. Szanowni Państwo, przede wszystkim rzeczywiście generalnie można powiedzieć, że te prace trzymiesięczne i tak przebiegały dość sprawnie, jakkolwiek by nie patrzeć. I wydaje się, że udało się uniknąć wielu konfliktów, chociaż nie do końca rzecz jasna, bo to było niemożliwe, które towarzyszą jeszcze w wielu polskich miastach i samorządach, bo jesteśmy też na bieżąco w kontaktach i to jest też ważne. Tutaj to jest na pewno efekt tego, że wyprzedzająco został faktycznie powołany przez nas zespół, do którego zaprosiliśmy również radnych wszystkich opcji politycznych i przy wsparciu urzędników, przy współpracy też z poszczególnymi szkołami udawało nam się szukać tych rozwiązań, o czym mówił też pan przewodniczący Aleksandrowicz, takich, które generują najmniej potencjalnych konfliktów, co nie znaczy, że ich uniknęliśmy, że nie uniknęliśmy ich tak do końca. To po prostu byłoby to chyba nawet nienaturalne, gdyby takich różnic zdań nie ujawnić, bo one się pojawiały. Niemniej muszę powiedzieć, że faktycznie poza dwoma, trzema przypadkami wiele spraw udało się w międzyczasie dograć, co nie zmienia faktu, że pewna postawa, również moja, twarda, powodowała, że wiele pomysłów wcześniejszych, dosyć bym powiedział też irracjonalnych niekiedy, także się nie pojawiało. To nie jest tak, że tam, gdzie ktoś głośno krzyczy, to tam był tylko problem. Było wiele też takich dyskusji trudnych, które niekoniecznie może przybierały formę protestów, ale również były rozmowami niełatwymi. Towarzyszyło nam wiele dylematów. Ja nie do końca zgadzam się z taką filozofią, że mogłem, bo ja też nie chcę być posądzony, że wykorzystuję, bo też tu się nie zgadzam. Negatywnie przeze mnie i przez wiele środowisk eksperckich ocenianą reformę PiS-u do tego, żeby też teraz likwidować gimnazja i powiedzieć, a to wina PiS-u. To też nie jest to mój styl działania, dlatego że nie na tym polega moim zdaniem reformowanie oświaty. Osobiście uważam, że nie unikniemy pewnych rzeczy, jeśli chodzi o wygaszanie liceów. Nie dalej jak za miesiąc, myślę, że też pani Asia Frankiewicz i też pozostali radni będą mieli szansę stanąć przed uchwałami dotyczącymi wygaszenia liceów, też z wyprzedzeniem kilkuletnim w szkołach zawodowych, bo tam chcemy zdecydowanie wspierać szkolnictwo zawodowe, też oczywiście z pewną perspektywą. I jednocześnie przedstawię Państwu radnym stanowisko kierunkowe, które będzie mówiło mniej więcej w dużym skrócie o tym, że jeżeli za kilka lat zaistnieje taka sytuacja, podkreślam, jeżeli zaistnieje taka sytuacja, my dzisiaj nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkie rzeczy przewidzieć, to też trzeba przyjąć pewne kryteria dla wygaszania wówczas, po tym 2022 roku, tych liceów, które, nie wiem, nazwijmy to, będą najsłabsze, które będą miały najgorsze wyniki edukacyjne, te, które nie będą sobie radzić z naborem. Ale to jest kwestia dyskusji i również pewnego stanowiska kierunkowego i to do nas czeka za miesiąc, bo chciałbym, żebyśmy podejmowali wszystkie decyzje w sposób roztropny. Uważam, że my musimy szukać innych rozwiązań, które generują nam oszczędności, racjonalizację kosztów w oświacie, aczkolwiek nie kosztem miękkich działań kierowanych do uczniów czy nauczycieli. Tutaj w tę sferę widzę wszystkim w działaniach też administracyjnych, wspólnej obsłudze placówek oświatowych w wymiarze księgowym, również tych rozmów, które podejmiemy, jeśli chodzi o gminy i powiaty okalające Poznań w zakresie partycypacji w kosztach nauki ich dzieci w naszym mieście, gdzie oczywiście my się nie zamykamy, jeśli chodzi o Poznań, ale chcemy jasno i twardo komunikować, żeby partycypowali w kosztach tych naszych szkół i kształcenia. Chcę też podkreślić, że w przypadku dwóch szkół, o których mowa, liceum z oddziałami terapeutycznymi, to jest pewne ryzyko, które oczywiście podejmuje ten zespół z gimnazjum na Klaudyny Potockiej i ma tak naprawdę szansę przez 2 lata wykazać się, czy ten pomysł się powiedzie. Ja nie mówię, że nie mam tutaj też jakichś obaw, bo one towarzyszą, podobnie jak dwujęzycznemu pomysłowi na powołanie dwujęzycznego liceum, ale o tym za chwilkę jeszcze 2 słowa. Natomiast z drugiej strony mamy przykład łódzki, chcemy dać szansę, być może jest też tak, że dzięki tym rozwiązaniom pojawią się w tym liceum dzieci, młodzież, która będzie chciała się uczyć i oby tak było. W dyskusji oczywiście też podjęliśmy już na poprzedniej sesji 2 uchwały odnośnie wygaszenia 2 liceów, więc ten proces w pewnym sensie zapoczątkowaliśmy w kierunku racjonalizacji. Dla mnie te 2 uchwały dzisiejsze też były bardzo ważne. Co do zaś dwujęzycznego liceum, które ma powstać na bazie 58 gimnazjum, chcę powiedzieć, że ta dyskusja toczyła się od samego początku. Niezależnie od emocji, które towarzyszyły, to trzeba też oddać prawdzie, że ta placówka ten pomysł formułowała od samego początku i ta dyskusja w tym temacie przewijała się przez cały czas. I faktycznie wiele środowisk, również społeczne, także polityczne zabierało w tej kwestii głos, bo ja również dostawałem listy w tej sprawie od posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy także zachęcali do tego, żeby takie dwujęzyczne liceum powołać, więc to nie jest też tak, że tutaj nie brakowało głosów również i tej opcji politycznej, ale także oczywiście głosów osób związanych z Platformą Obywatelską, czy też innych formacji politycznych, jeżeli mówimy też o polityce. Natomiast to była decyzja, która w dużej mierze była bardziej wyjściem naprzeciw środowisku nauczycieli, którzy uważali, podjęli to ryzyko, myśmy zebrali deklarację, że widzą w tej opcji większe szanse na dalsze zatrudnienie w poznańskim oświacie, przy czym również ten twardy warunek jest ten sam jak w przypadku liceum z działami terapeutycznymi. Te 2 lata wykażą, czy to liceum ma szansę na powodzenie. Jeśli nie, również będzie przedstawione do wygaszenia. Życzę jak najlepiej jednej i drugiej szkole, ale takie ryzyko każdy z tych ludzi, z tych instytucji, z tych grup pedagogicznych ponosi. Niemniej wydaje się, że bardzo ważnym jest też to, że w trakcie tych wszystkich prac mimo wszystko szukaliśmy jakichś wspólnych mianowników i tutaj jeszcze raz chciałem podkreślić zaangażowanie państwa radnych, wielu środowisk. Nie było to łatwe, bo niestety, ja nie mówię tego przez złośliwość, bo nie o to chodzi, żebym się wyzłośliwiał, ale też nie mogę nie mówić o prawdzie i o pewnych faktach, które towarzyszą tej reformie, o czym też wspominała słusznie pani Katarzyna Kretkowska, czy też inni radni, którzy mają delikatnie mówiąc sceptyczne podejście, żeby nie powiedzieć negatywne do tego sposobu reformy. Bo o tym, że koszty będą, to my wiemy, tak? Dlatego, że to będzie spoczywało na barkach naszego samorządu. I nie chodzi o to, że ja tutaj narzekam, że też się chcę żalić cały czas, bo ja myślę, że państwo mnie znacie z pracy samorządowej, doskonale wiecie, że jestem człowiekiem raczej działania i czynu, a nie biadolenia, tylko kwestia jest taka, że o takich faktach musimy myśleć i mówić, dlatego że jeżeli mamy podejmować inne decyzje także w sferze oświaty, to musimy też się poruszać w pewnych brzegowych ramach tej całej dyskusji. Także kiedy mówię o kosztach, bo przecież proszę państwa, obcięcie subwencji, co nastąpiło ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, o 14 milionów mniej w budżecie tegorocznym miasta Poznania, to jest fakt. I to nie jest, jak suponował pan radny Różański na poprzedniej sesji w ubiegłym tygodniu, błąd w wyliczeniach Wydziału Oświaty, bo to jest po prostu zmiana wag, które dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoim rozporządzeniu i tyczy się wielu innych samorządów polskich miasta, które nagle ku swojemu zaskoczeniu dostały informację, że dostały mniej pieniędzy niż było zapowiadane to w październiku zeszłego roku. To oznacza oczywiście, że wszyscy musimy gospodarować pewną ograniczoną pulą pieniędzy. I też o tym, i czuję się w obowiązku też informować państwa radnych, bo też będę musiał w pewnym momencie wybierać przed kolejnymi pomysłami na różne działania, także miłe, przyjemne, miękkie, a pomiędzy też realiami. To jest też wiele takich dylematów, przed którymi stoimy. Bardzo państwa proszę oczywiście o przyjęcie tego projektu i uchwały, jednego i drugiego zresztą. Ja chcę tylko powiedzieć, że cieszę się, że tutaj pani kurator pozytywnie oceniała te nasze prace tutaj samorządu poznańskiego, co też myślę jest takim dowodem na to, że szukaliśmy tam, gdzie możliwe, to jest kompromisów. I mam nadzieję, że jeżeli ta reforma wejdzie w życie, a w tej chwili wszystkie ustawy są przyjęte przez parlament i jakby w tym kierunku pracujemy, te rozwiązania przyniosą jak najmniej strat dla poznańskiej oświaty i jak najlepiej się mimo wszystko przysłożą w nowej sytuacji, obyśmy mieli możliwość w przyszłych latach skorygować te niektóre decyzje. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz poprawki. Najpierw poprawka zgłoszona przez komisję. I to jest poprawka, która proponuje rozszerzenie proponowanego przez prezydenta obwodu szkoły podstawowej nr 19 o część dotychczasowego obwodu szkoły podstawowej nr 51 zgodnie z propozycją zespołu oświatowego przedstawioną do konsultacji radom osiedli. Proszę Państwa o głosowanie tej poprawki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Poprawki Komisji Oświaty i Wychowania, czyli dotyczącej obwodu szkoły 19. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 10 za, 16 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada poprawkę odrzuciła. I teraz druga poprawka, którą złożył pan radny Adam Pawlik. Pan radny złożył tą poprawkę dzisiaj wcześniej, wiedząc, że nie będzie uczestniczył w tej sesji najprawdopodobniej w znacznej jej części i złożył ją na piśmie. Ta poprawka brzmi w ten sposób, żeby w odpowiednim załączniku dokonać zmiany proponowanego obwodu szkoły podstawowej nr 19 i szkoły podstawowej nr 2 w ten sposób, że całe osiedle Jagiellońskie znajdzie się w obwodzie nowo tworzonej szkoły podstawowej nr 2. I pan radny Adam Pawlik pojawił się na sesji, ale już w sytuacji takiej, w której została zamknięta lista mówców. Natomiast biorąc pod uwagę te okoliczności, które miały miejsce, ja, jeśli pan radny chce kilka słów o swojej poprawce powiedzieć, to ja udzielę panu głosu po to, żeby wyjaśnić intencję tej poprawki, już nie prowadząc specjalnej dyskusji na ten temat. Czy można tą mapę wyświetlić? Jest już, tak? To wystarczy. Także proszę wykorzystać możliwie oszczędnie czas, dobrze?
Staram się opanować tego pilota, panowie. Szanowni Państwo Radni, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, głosujemy teraz, znaczy mamy przed sobą mapę pokazującą obwody, proponowane obwody szkół podstawowych na terenie Rataj szeroko pojętych. Jak Państwo widzicie, w tych obwodach mniej więcej wszystkie szkoły mają po 1100, kilkanaście, kilkadziesiąt uczniów w swoim potencjale, a dwie szkoły są jakby odstają rażąco od tego parametru, czyli szkoła podstawowa numer 2 ma 523 uczniów w potencjale, szkoła podstawowa numer 19 ma 692 uczniów w potencjale. I powiem tak, szkoła, mamy jeszcze szkołę 51, która tutaj jest pokazana jako 1125. W tej szkole jest tutaj ogólna taka intencja, aby dodać 500 uczniów, czyli dać jej potencjał 1700, tak? Bo pierwotnie jeszcze wczoraj, kiedy spotykaliśmy się na komisji, ta szkoła miała 1120 i teraz jeśli byliśmy w stanie tej szkole dodać taki potencjał, która obecnie ma 600 paru uczniów, zwiększyć go o 500, a mamy szkołę podstawową numer 2, która ma obecnie 500 uczniów i chcielibyśmy, proponowalibyśmy, aby jej zwiększyć niewiele ten obwód, zwiększyć go o 100, o 120, to To tutaj z kulturowych rozmów wynika, że to jest ogromny problem. W momencie, proszę Państwa, kiedy dokonalibyśmy tej zmiany, to tak jak widzicie, tej szkole wzrósłby potencjał do około 673 uczniów, a szkole podstawowej numer 19, no ta liczba minus 500, czyli miałaby potencjał 860 około uczniów, to i tak miałaby jakby więcej niż szkoła podstawowa numer 2, a powiem, jaka jest istota tego problemu. Jeśli przekształcamy szkołę podstawową, jakąkolwiek, po nowemu w szkołę podstawową, to ona będzie posiadała 6 klas, które dzisiaj obecnie posiada, 6 roczników, plus 7 rocznik, klasa pierwsza z nowej rekrutacji. Jeśli przekształcamy gimnazjum, tak jak ma to w przypadku szkoły podstawowej numer 2, bo ona jest gimnazjum 23, ma stać się szkołą podstawową numer 2. Jeśli przekształcamy gimnazjum w szkołę podstawową, to sens jest tego taki, że z obecnych klas tej szkole zostanie tylko 8 klasa i zrekrutuje dodatkowo jeszcze klasę pierwszą. W związku z czym w okresie przejściowym przez najbliższe kilka lat ta szkoła będzie miała tylko 2 roczniki, klasę pierwszą i klasę 8. Będzie miała i 7, czyli będzie miała 3 roczniki, będzie jej brakowało tych roczników 5. Dokonamy dużej luki, 5 lat mamy luki przy takim najmniejszym potencjale, jaki jest tutaj zaproponowany dla pozostałych placówek oświatowych. Wydaje się takie rozwiązanie jako wyjątkowo niemerytoryczne, ponieważ w dyskusjach z wydziałem, czy w dyskusjach na komisji z panem prezydentem nie padły argumenty jakieś takie druzgocące, które by pokazały, że tego rozwiązania nie można zaakceptować. Czym się charakteryzuje ta propozycja, proszę Państwa? Jeśli zwiększymy potencjał gimnazjum numer 23, proponowanej szkoły numer 2, tak, do 673, to jest szansa, że jeżeli będzie rekrutacja klasy pierwszej, to ta klasa się otworzy w dwóch oddziałach, a nie w jednym. Czyli stworzy się klasa A i B. W momencie, kiedy ten potencjał jest taki niski, tak, i szkoła jest obwodowa, tak jak wszystkie pozostałe, to z góry możemy zakładać, że prawdopodobnie nasza decyzja spowoduje w dłuższej perspektywie likwidację tej szkoły, bo na starcie nie dajemy jej powietrza, nie dajemy jej możliwości funkcjonowania. I oczywiście ktoś tutaj zaraz może powiedzieć, no to dobrze, bo wczoraj powstawały takie argumenty, no to dobrze, to zlikwidujmy, w ogóle nie twórzmy, to wtedy nie będziemy mieli problemu. No proszę Państwa, oczywiście takie rozwiązania na skróty też można robić, ale jakby biorąc pod uwagę otoczenie, jest możliwość, jakby może złego słowa użyję, zasania tego potencjału jakby z sąsiedniego osiedla, poszerzenia obwodu szkoły podstawowej numer 2 o całe osiedle jagiellońskie. Ta część, ta linia czerwona, tak, tutaj, ten fragment, gdyby nie ma linii czerwonej, bo w slajd nie jest. Ta linia czerwona, tak, jakby w swoich granicach pokazuje pozostałą część osiedla jagiellońskiego, które można byłoby podłączyć do tej szkoły i zwiększyć jej szansę na życie. Proszę Państwa, taka jest wielka prośba. No,
dziękuję.
Moja, Rady Osiedla Rataje, całej społeczności szkolnej, nie pozwólmy tej szkole
dobrze
żyć, a nie mówmy jej za chwilę, że byliście nieudolni, nie potrafiliście, nie zrekrutowaliście, życie pokazało, że się nie nadajecie. Jak na starcie komuś podkładamy nogi, to na pewno się nie podniesie. Pomóżmy tej placówce, bo ona ma szansę funkcjonować, tak jak okoliczne placówki oświatowe również mają szansę funkcjonować. O to bardzo serdecznie Państwa proszę w imieniu społeczności ratajskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zmieścił się Pan w limicie czasu. Jak rozumiem, prezydent tej poprawki nie wspiera, bo gdyby ją wspierał, to by umieścił to rozwiązanie w swoim projekcie uchwały. W takim razie poddaję Państwu pod głosowanie poprawkę Pana radnego Adama Pawlika. Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 15 za, 11 przeciw, 3 wstrzymujące. Rada poprawkę przyjęła. Przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały w tej chwili. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 29 za, 1 osoba przeciw. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam ten punkt porządku sesji. W punkcie kolejnym projekt uchwały PU 818/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalania sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, drodzy goście. Już włączamy prezentację. W skrócie, nie będę oczywiście już przywoływał tych wszystkich okoliczności, które podobnie jak w przypadku uchwały dotyczącej szkół podstawowych legły u podstaw prac nad siecią szkół ponadgimnazjalnych, czy docelowo ponadpodstawowych. Oczywiście ta praca nad tą siecią nie wywoływała takich emocji i w jakimś sensie była, powiedziałbym, żeby oczywiście przy całym szacunku dla tych placówek, ale trochę na uboczu dyskusji dotyczącej szkół podstawowych, bo w mniejszym stopniu te placówki wzbudzały emocje, choć oczywiście również przekształcanie gimnazjów czy zmiany w prawie oświatowym czy w ustroju oświatowym w naszym kraju dotykają również placówek uwzględnionych w tej sieci. Tu akurat podstawą jest artykuł 213 przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe. Jakie są jakby kluczowe elementy, które były podstawą do analiz związanych z tą siecią? Po pierwsze, zmiana, która wchodzi już w tym roku, jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne czy docelowo ponadpodstawowe, to zastąpienie z dniem 1 września 2017 roku szkół zasadniczych, zawodowych szkołami branżowymi pierwszego stopnia. Drugi element, który w tych analizach braliśmy pod uwagę, to oczywiście fakt, że przekształceniu począwszy od roku szkolnego 2019-20 ulegają licea ogólnokształcące, które zostaną przekształcone z 3-letnich w 4-letnie, a technika z 4-letnich w 5-letnie. Ale jest to również 1 września 2019 roku jest tym rokiem, tym momentem, w którym edukację w szkołach docelowo ponadpodstawowych, dziś ponadgimnazjalnych, rozpoczną absolwenci dwóch różnych typów szkół, bo rozpoczną absolwenci ostatniego rocznika szkół gimnazjalnych, którzy rozpoczną swoją edukację jeszcze w szkołach starego typu, czyli w 3-letnich liceach ogólnokształcących i w 4-letnich technikach oraz absolwenci 8 klas szkół podstawowych, którzy rozpoczną naukę już w tym docelowym systemie, według tego docelowego, przepraszam, modelu, czyli w 4-letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach. Kolejnym elementem jest fakt, że 1 września 2020 roku, kiedy będziemy mieli pierwszych absolwentów 3-letnich szkół branżowych pierwszego stopnia, w tym systemie pojawią się szkoły branżowe drugiego stopnia. I oczywiście wtedy będą mogli również absolwenci szkół branżowych pierwszego stopnia rozpocząć ewentualną edukację. Braliśmy pod uwagę oczywiście, dokonując analizy zapotrzebowania na miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych czy docelowo ponadpodstawowych, te dane, które są związane z tym podwójnym rocznikiem, który w latach, który rozpocznie edukację w 1 września 2019 roku, biorąc pod uwagę możliwości przyjęcia uczniów w placówkach oświatowych planowanej sieci i według analiz, które przedstawialiśmy na posiedzeniu zespołu roboczego, które oczywiście były elementem dyskusji również o przekształcaniu gimnazjów, w naszej opinii są wystarczające dla zabezpieczenia potrzeb tych dwóch roczników uczniów, którzy według różnych systemów będą do szkół ponadgimnazjalnych czy docelowo ponadpodstawowych uczęszczać. Jakie elementy, jakie zmiany niesie za sobą ta uchwała o sieci? Po pierwsze, utworzenie trzech nowych liceów ogólnokształcących. Mówimy o 37. liceum ogólnokształcącym z oddziałami terapeutycznymi przy ulicy Klaudyny Potockiej, które to liceum pojawia się w tej sieci z przekształcenia gimnazjum 51, o czym już wspominaliśmy przy okazji tej pierwszej uchwały. 38. dwujęzyczne liceum ogólnokształcące przy ulicy Łozowej, które powstanie z przekształcenia gimnazjum 58, o którym też oczywiście mówiliśmy w poprzedniej uchwale, i sportowe liceum ogólnokształcące na osiedlu pod Lipami. Jakie zmiany zawiera ten projekt sieci? Zawiera oczywiście zmiany, które są skutkiem przyjętych na dzisiejszej, poprzedniej sesji Rady Miasta, decyzji o wyrażeniu woli likwidacji dwóch liceów.
Państwa, proszę o trochę jeszcze wytrwałości. To jest ostatni projekt dzisiaj, w związku z tym proszę panu dyrektorowi dać w spokoju to, co ma do powiedzenia.
To już króciutka powiedzieć. Jest ta prezentacja, więc postaram się jak najszybciej. 32 i 33 liceum ogólnokształcącego. Zawiera także oczywiście decyzję o włączeniu, tak jak już wspominaliśmy przy pierwszej uchwale, tych gimnazjów, o których przesądziliśmy o ich włączeniu do szkół ponadgimnazjalnych, a więc liceum przy Marcinku do pierwszego liceum ogólnokształcącego, gimnazjum przy liceum Dąbrówki do siódmego liceum ogólnokształcącego, 11 gimnazjum na osiedlu Bolesława Chrobrego do liceum 15, 9 gimnazjum na osiedlu Wichrowe Wzgórze do liceum 20 oraz gimnazjum Mistrzostwa Sportowego do liceum Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego na osiedlu Piastowskim. Tak jak już wspominałem, również cztery gimnazja zostaną włączone do techników. Przypomnę tylko, że to jest gimnazjum numer 1, które w Zespole Szkół Odzieżowych będzie włączone do technikum odzieżowo-usługowego, gimnazjum numer 4 do technikum łączności w Zespole Szkół Łączności przy ulicy Przełajowej, gimnazjum 42 do szkoły branżowej pierwszego stopnia przy ulicy Świętego Jerzego i gimnazjum 60 do technikum komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji. Ta uchwała zawiera również zmiany związane z przekształceniem szkół specjalnych, bowiem funkcjonujące w chwili obecnej gimnazja specjalne 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110 i 112 zostaną włączone do szkół specjalnych odpowiednio o tych samych numerach. Część z tych placówek część z tych placówek będzie funkcjonować od tej pory już jako samodzielne szkoły podstawowe specjalne. W tych przypadkach, w których w skład zespołu wchodziła tylko szkoła podstawowa i gimnazjum. Włączamy oczywiście również gimnazjum specjalne 114 do szkoły podstawowej 68. Ta szkoła podstawowa nie ma w swojej nazwie tego przemiotnika ani żadnego innego rozwinięcia. To oczywiście będzie kwestia do późniejszego ewentualnego uzupełnienia. Gimnazjum 113 specjalne do szkoły podstawowej specjalnej numer 113 dla dzieci niesłyszących, bo taką ma nazwę szkoła specjalna funkcjonująca wespół z gimnazjum, a gimnazjum specjalne dla dzieci i młodzieży z autyzmem do szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z autyzmem. Oczywiście uczniowie klas, podobnie jak to miało miejsce w przypadku pozostałych gimnazjów, uczniowie tych gimnazjów będą, tych włączonych do szkół podstawowych gimnazjów, będą kontynuowali swoją naukę w dotychczasowych budynkach. Pragnę również zwrócić uwagę, że gimnazjum specjalne 111 z oddziałami zorganizowanymi w zakładzie opieki zdrowotnej, mówimy tutaj o szkole funkcjonującej w szpitalu Degi przy ulicy 28 Czerwca, proponujemy włączyć do drugiego liceum ogólnokształcącego specjalnego z oddziałami zorganizowanymi w zakładzie opieki zdrowotnej. Ta uchwała uwzględnia również szkoły artystyczne, pomimo że do chwili obecnej nie ma przepisów regulujących sposób przekształcania szkół artystycznych, ale w uzgodnieniu z kuratorium, z naszym poznańskim kuratorium oświaty, również uwzględniona jest tutaj Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna drugiego stopnia, która jest szkołą licealną w chwili obecnej, ponadgimnazjalną czy docelowo również ponadpodstawową. W tej formule, w której jest ona obecnie i w tej formule ją tutaj uwzględniamy, ponieważ no, nie ma jeszcze docelowego wyobrażenia dotyczącego sposobu funkcjonowania szkół artystycznych. Do tego projektu uchwały jest autopoprawka pana prezydenta. Ta autopoprawka prezydenta dotyczy jakby adekwatnie do tego, co miało miejsce w przypadku uchwały o szkołach podstawowych, zmiany polegającej na wpisaniu 38 dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego z siedzibą przy ulicy Łozowej i zmiany drugiego liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego na sportowe liceum ogólnokształcące. Chodzi o liceum na osiedlu pod Lipami. I to wszystko. Oczywiście, jeżeli będą pytania, będziemy starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania czy wątpliwości państwa radnych. Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w imieniu Komisji Oświaty uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu radnych? Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz jako pierwszy. Bardzo proszę.
Dziękuję. W zasadzie to jest tylko pytanie, czy dzisiejsze decyzje dotyczące dwóch liceów, bo pan przewodniczący to mówił, ale w tym momencie odpowiadałem na pytanie o formułę tych poprawek, które musimy wpisać do przyjętej przed chwilą uchwały. Jaki wpływ ma głosowanie dzisiejsze nad liceami 32 i 33 na tą uchwałę? Czy one tam będą funkcjonowały jako istniejące, czy istniejące do określonego roku, czy w ogóle to głosowanie nie ma wpływu na treść tej uchwały?
Znaczy one w sieci są, bo oczywiście funkcjonują. Sieć jest od roku szkolnego 2019 i one oczywiście w tym momencie dalej funkcjonują, także w sieci normalnie są.
Rozumiem, dziękuję.
Natomiast
te uchwały to są uchwały o zamiarze zlikwidowania, które określa termin, ale żeby one zaczęły działać w sensie już skuteczności, to musi być podjęta jeszcze jedna uchwała o likwidacji.
Natomiast... I jeszcze jedno pytanie. Czy organizacyjnie jest możliwe włączenie gimnazjum specjalnego do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, mówię o szkole 68, bo to będzie taki dość specyficzny przypadek.
Tak, według naszej wiedzy jest to możliwe. Oczywiście w następnej kolejności, tak jak powiedziałem, ponieważ nie możemy zmienić tej nazwy teraz w toku tej uchwały, będziemy proponowali również zmianę nazwy tej szkoły, ale jakby w drugiej kolejności. A wspomniałem o tych dwóch liceach tylko dlatego, że jakby analizując tę sieć, wzięliśmy pod uwagę ich ewentualną likwidację, natomiast w sieci one oczywiście nadal są.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Tam była mowa o tym, że szkoła podstawowa, gimnazjum numer 42 zostaje włączone do branżowej szkoły bodaj numer 1. Chciałam zapytać, w jakiej formule funkcjonuje ta branżowa szkoła numer 1, bo Rada Miasta nie podjęła uchwały o powołaniu takiej branżowej szkoły. Czy ona wynika z, jej powołanie wynika z ze zmienionej ustawy, czy z czego wynika?
Tak, to z mocy ustawy, szkoła zasadnicza, czyli z mocy ustawy staje się szkołą branżową pierwszego stopnia.
Czyli ta nazwa już jest nadana przez ustawę, tak?
Że tak powiem, potwierdzeniem tego jest sieć. Natomiast z mocy ustawy stanie się 1 września szkołą branżową pierwszego stopnia.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, dlatego... Proszę Państwa o przegłosowanie projektu uchwały w punkcie 4 porządku dzisiejszej sesji. Projekt uchwały PU 818/17, czyli to dotyczy sieci w przypadku szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Jeśli mógłbym poprosić o wywiady medialne poza głosowaniem. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 4. Dziękuję Państwu. Punkty od 5 do 10 zostały wycofane przez prezydenta. Punkt 11, wolne głosy i wnioski. Dzisiaj nikt przed sesją się nie zapisał do tego punktu. A jeśli ktoś z Państwa radnych albo Pan Prezydent chciałby w tej chwili zabrać głos, to jest okazja. A ponieważ nie widzę żadnych zgłoszeń, zamykam punkt 11 i w ślad za tym punkt 12 zamykam 43. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Poznania. Przypominam Państwu przewodniczącym klubów i wiceprzewodniczącym Rady i Panu Prezydentowi ewentualnie, że jutro o 14 zapraszam na konwent, który poświęcony będzie sesji 14 marca.
A my bardzo
dziękuję,
bardzo
dobranoc. Udanego wieczoru Państwu życzę.
Bardzo dziękujemy Państwu radnym.